Jest 9 minut po 17.
Świat się zmienia.
Dobry wieczór Państwu. Żyjemy w czasach, w których nie wystarczy stworzyć coś interesującego, by przyciągnąć uwagę otoczenia. O wiele ważniejsza okazuje się promocja. W audycji Świat się zmienia porozmawiamy o marketingu terytorialnym, czyli inaczej marketingu miejsca, którego celem jest stworzenie takiego pomysłu promocji danego miejsca, która pozwoli przyciągnąć uwagę turystów czy inwestorów. Nietuzinkowe wydarzenie kulturalne, zabytkowy obiekt albo lokalne rękodzieło może pomóc w rozwoju danego miejsca i dać wymierne korzyści mieszkańcom. I o tym dzisiaj w audycji Świat się zmienia. Kiedyś była poczta pantoflowa, teraz trochę inaczej mówimy sobie o tym, co gdzie jest atrakcyjne. Iwona Piętak przy mikrofonie, za konsoletą Jan Pielichowski. Zapraszam do słuchania.
Jechałem do was długo tak. To najpiękniej dziś wygląda świat, gdy przykrył wszystkie drogi śnieg. Stary stół nakryłaś, mamo, nam cudownie tak. Miłości twojej pełny smak, dziś wiem, że poczuć będę mógł. I chociaż w życiu pokonałem tyle najtrudniejszych dróg i czasem przyszło zgubić się, to jestem z wami teraz tu, gdzie rodzinnego domu próg, domu próg. Święta już, to przyszedł już na święta czas. Kolejny raz spotkamy się, gdy zaświeci pierwsza z gwiazd. Święta już, to przyszedł już na święta czas. Tutaj ciepło nam, a na dworze śnieg przykrył dachy wszystkich miast. Cicha noc, gdzieś kolęda tylko pięknie gra. Jeszcze z dziećmi ma przyjechać brat, już prawie wszyscy tutaj są. Wszędzie śnieg, gwiazdki w oknach namalował mróz. Już zaprasza wigilijny stół, już na nim świece palą się. I chociaż w życiu pokonałem tyle najtrudniejszych dróg i czasem przyszło zgubić się, to jestem z wami teraz tu, gdzie rodzinnego domu próg, domu próg. Święta już, to przyszedł już na święta czas. Kolejny raz spotkamy się, gdy zaświeci pierwsza z gwiazd. Święta już, to przyszedł znów na święta czas. Tutaj ciepło nam, a na dworze śnieg przykrył dachy wszystkich miast.
Dziś dzisiaj w audycji Świat się zmienia o tym, że warto być dumnym z miejsca, w którym się żyje, no ale oprócz dumy warto też pomyśleć o zainteresowaniu tym miejscem ludzi spoza, na przykład turystów albo inwestorów, po to, żeby na przykład dać szansę rozwoju danej miejscowości, czy danego powiatu, czy danej gminy, i temu służy między innymi marketing terytorialny. O tym marketingu dzisiaj będą także przykłady z samorządów kilku w naszym regionie, ale teraz ekspert, dr Jarosław Kinal, medioznawca, socjolog, ekspert właśnie do spraw marketingu terytorialnego. Dobry wieczór.
Dobry wieczór pani, dobry wieczór państwu.
No właśnie, coś jest interesujące w danej miejscowości. Tak zwani lokalsi, mówiąc kolokwialnie, wiedzą, o co chodzi. Natomiast w pewnym momencie rodzi się pytanie, no a może warto zainteresować tym kogoś z zewnątrz. Jak to zrobić i co to daje?
No, przede wszystkim to, jeśli uświadomimy sobie, że mamy jakiś walor, który może przyciągnąć osoby z zewnątrz, na przykład turystów albo inwestorów, to musimy to ładnie opakować i sprzedać. Bo tak naprawdę mamy bardzo wiele atrakcyjnych miejsc, o których jeszcze do niedawna nikt nie pamiętał albo nikt nie wspominał. Czasem wręcz wytwarza się jakąś taką specjalną aurę marketingową, aurę takiego zaciekawienia, żeby ktoś przyjechał do nas. No, przykładów takiego działania jest bardzo dużo. Zobaczcie państwo, jak kiedyś popularny był Rymanów, który nawet nazywano dziecięcą stolicą Polski. Teraz ten Rymanów trochę zniknął nam z mapy tej ogólnopolskiej, ale już próbuje się odradzać, bo przechodzi z tego takiego atrakcyjnego kurortu dla dzieci sanatoryjnych na atrakcyjny kurort dla osób dorosłych. I takich przykładów jest bardzo dużo. To nie tylko miejscowości uzdrowiskowe, ale zobaczcie państwo, jak w ostatnich latach bardzo popularna dzięki Muzeum Błogosławionych Ulmów stała się Markowa. Jeszcze 10 lat temu Markowa była jedną z wielu wsi w Polsce. Myślę, że nikt z województwa wielkopolskiego czy województwa zachodniopomorskiego raczej nie popatrzyłby na Markową jako ciekawe miejsce na spędzenie urlopu. A właśnie dzięki temu, że postanowiono tam umiejscowić muzeum, które jest niesamowicie ciekawe, niesamowicie interaktywne, niesamowicie takie, można by powiedzieć, emocjonalne, ludzie z całego kraju, a nawet i ze świata podążają do tej niewielkiej miejscowości.
Ale można by było wejdę tutaj w słowo powiedzieć, no tak, zrządzenie losu i właściwie trudno przewidywać, żeby po takich faktach jak beatyfikacja rodziny Ulmów, żeby Markowa nie stała się tym centrum życia, także chrześcijan jednoczącym i skupiającym ich uwagę.
Takich przykładów, pani redaktor, mamy dużo. No, popatrzmy miejsce, w którym urodził się Andy Warhol na Słowacji, prawda? Nawet są specjalne pociągi na wakacjach do muzeum, do Michalowic, czyli do muzeum Andy'ego Warhola. To właśnie jest coś, co przyciąga niekoniecznie takie oczywiste. W Rzeszowie widzę takie działania związane z Fredem Zinnemanem, prawda? Wybitnym reżyserem w samo południe.
I
również chwalimy się tym, że akurat urodził się w Rzeszowie, chociaż tutaj zdania są podzielone, bo on sam podobno mówił, że urodził się we Wiedniu. To nie wiadomo, czy się przyznawał, czy nie do tego Rzeszowa.
Tak, tak. No ale też jeszcze z powiatu łańcuckiego, bo to chyba powiat łańcucki również, przecież ośrodek garncarski w Medyni. To niezwykłe miejsce, właśnie, które powstało z niczego właśnie, tak naprawdę. Znaczy nie z niczego, tak, bo tradycje tam były piękne.
Tak, właśnie miałem też mówić o ośrodku garncarskim, który przyciąga bardzo wielu ludzi właśnie swoją unikatowością, czymś wyjątkowym, czego nie ma gdzie indziej. Jeszcze do niedawna tych walorów takich poszukiwano w rzeczach oczywistych. A tu park rozrywki, a tu aquapark. Teraz szukamy rzeczy nieoczywistych, które przyciągają turystów. No, w Bieszczadach zobaczmy, że są takie miejsca, takie restauracje, takie hotele, do których się przyjeżdża właśnie dlatego, że jest o nich głośno, prawda? Bo jakiś poeta o nich napisał i chcemy zobaczyć, czy tak rzeczywiście jest, albo wręcz odwrotnie, najlepsze magazyny kulinarne napisały, że tam warto zjeść pierogi. Nie będę podawał nazw, żeby nie wchodzić w reklamę, ale jak państwo sobie po prostu wpiszą w internet te wskazówki, o których mówiłem, to zobaczycie, że państwo, że to marketingowo jest świetnie obegrane. Prawda? No już samo hasło wziąć, rzucić wszystko i pojechać w Bieszczady. No to pokazuje tą wielką przestrzeń dla wypoczynku, prawda?
I można było pewnie takich przykładów jeszcze dużo przytaczać. W samych Bieszczadach przecież Park Gwiezdnego Nieba. No kto by pomyślał, że można po prostu pewne hasło wymyślić i można stworzyć takie miejsca, gdzie będą przyjeżdżać ci, którzy chcą obserwować ciemne, rozgwieżdżone tylko gwiazdami niebo, a nie oświetlone latarniami.
Tak, no. I też dodatkowo, pani redaktor, jak zauważycie państwo, mamy takie przykłady jak znaczek I love New York, prawda? Ten najsłynniejszy, z serduszkiem. Ja kocham jakieś miejsce, jak to zostaje kopiowane. Ostatnio widziałem I love Zakopane. Czekam aż moje ulubione Grodzisko Dolne będzie tak też reklamowane. Bo też te slogany przechodzą gdzieś tam na innych, inni je kopiują, bardziej lub mniej udanie, ale to naprawdę dobrze działa, dobrze to wygląda. Jeśli potrafimy znaleźć, wymyślić i sprzedać tą swoją lokalną unikatowość, bo współcześnie to, co najcenniejsze, to nie globalizacyjne utożsamianie się z wszystkim, tylko właśnie glokalizacja, czyli czerpanie ze wzorców, na przykład modelu sprzedaży, takiego, który jest globalny, ale sprzedawanie, wymyślanie, oferowanie rzeczy, które mają ten walor lokalny, pokazywanie, jak fajna jest ta lokalność. No, dotychczas, proszę państwa, w latach 90. lokalność nam się kojarzyła pewnie z zakopiańskim Ostytkiem. Natomiast teraz tych lokalnych przysmaków, lokalnych specjałów, miejsc, które warto odwiedzić, jest dużo, dużo, dużo więcej i mamy niesamowitą możliwość wybierania z tych ofert, które do nas wpływają, jeśli chodzi o spędzanie wolnego czasu.
Ja myślę, że w jednej z najbliższych audycji możemy wrócić do tego tematu, żeby powiedzieć o tym, jakie mechanizmy należy uruchomić, żeby to się po prostu udało. Czy samorząd w to powinien wejść, czy też raczej organizacje pozarządowe. No ale dzisiaj poprzestańmy na tym, na tych przykładach, no i na tym, że gdzieś musi zrodzić się, panie doktorze, jakaś myśl i potem ta myśl musi przybrać konkretne kształty po to, żeby ta lokalność odniosła sukces, tak jak pan mówi.
Tak, oczywiście, że tak. I to jest też ważne, żeby mieć lokalnych liderów, którzy nie tylko wymyślą, ale też wdrożą. Czasem mówi się tak, że dam dolara za pomysł i milion dolarów za jego realizację. I w przypadku marketingu terytorialnego tak właśnie jest, bo sam pomysł nie wystarcza.
Tak, bardzo dziękuję za te bardzo cenne uwagi. Glokalizacja, zapamiętujemy ten termin związany, no właśnie, globalność i lokalność.
Lokalność. I w
jednym. A w tym wszystkim nadal jesteśmy obywatelami świata przecież. Doktor Jarosław Kinal, medioznawca, socjolog, ekspert do spraw marketingu terytorialnego. Bardzo jeszcze raz dziękuję i pozdrawiam.
Bardzo dziękuję. Kłaniam się nisko państwu. Dobrego popołudnia. True.
Wyżołyni między Łańcutem a Leżajskiem ma powstać Centrum Polskiego Sznycerstwa Artystycznego. To na razie pomysł i marzenie właścicielki kamienicy Dąbrowskich, kamienicy rodowej rzeźbiarzy, sznycerzy żołyńskich, ale już ten pomysł nabiera realnych kształtów. Z samym pomysłem i ludźmi wokół niego chcę Państwa dzisiaj zapoznać.
Świat się zmienia.
Magdalena Kotnik-Kowalska, właścicielka kamienicy Dąbrowskich. Kilka lat temu postanowiła Pani uratować kamienicę, w której na przełomie wieków, na początku XX wieku, żyła rodzina snycerzy, ojciec z synami, ale potem okazało się, że w tej kamienicy są prawdziwe skarby. Takim największym okazało się to, co znalazła Pani w szafie. W szafie, która wciąż jeszcze stanowi tajemnicę.
Pamiętam, że wrażenia to były mniej więcej takie, jakbym otworzyła sezam. Oczywiście wszyscy znamy tę opowieść, tę piękną baśń i sezam pełen skarbów, ale ja od razu wiedziałam, otworzywszy tę szafę, że oczywiście nie patrzę na skarb w takim bardzo uproszczonym pojęciu, natomiast wiedziałam, że mam do czynienia z niesamowitym zjawiskiem, z niesamowitym skarbem, który rzeczywiście dotykając go, otwierając kolejne karty, tylko mnie w tym utwierdzał. To było mnóstwo ciasno ułożonych w całej szafie rulonów i stosów starych, pożółkłych kart papieru. Odkrywanie każdej kolejnej karty powodowało, że patrzyłam na kolejne pojawiające się projekty ołtarzy, ambon, ławek, krzyży i innych elementów wyposażenia świątyń. Ogromne projekty rozrysowane ręcznie, całe ołtarze, całe projekty ołtarzy, elementy poszczególnych ołtarzy. I było tego mnóstwo, tak ciasno ułożonego i tak świetnie zachowanego dzięki temu, że szafa nie była całe lata otwierana, że ja od razu miałam świadomość tego, że patrzę rzeczywiście na prawdziwy skarb. Tak naprawdę odkrycie dziedzictwa Dąbrowskich, odkrycie skarbów w kamienicy uruchomiło taką lawinę pięknych wydarzeń i cały ciąg wspaniałych ludzi, którzy się po kolei na mojej drodze pojawiali. Finałem jest dzisiejszy wieczór, chociaż jest to tak naprawdę początek kolejnego etapu, mianowicie realizacja projektów, które są pracami studentów Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach. I te projekty to jest taka realizacja, która otwiera sferę marzeń. Czyli te projekty to są wizualizacje, jak będzie wyglądać to miejsce, kiedy uda się w nim to, co sobie wymarzyłam, czyli połączenie przeszłości, dziedzictwa Dąbrowskich, pięknej kamienicy, z przyszłością, czyli rozbudową tego miejsca, stworzenia tutaj nowoczesnego, prężnego centrum polskiej snycerki artystycznej. To jest piękna wizja, ale to jest wizja, którą dzięki takim ludziom, jak profesorowie i studenci Politechniki Śląskiej, zaczęliśmy już realizować, więc ze sfery marzeń wchodzimy w konkretne działania i wchodzimy w taki proces, którego finałem, mam nadzieję, będzie nowoczesne, prężnie działające centrum kulturalne, które z Żołyni będzie emanować właściwie na cały świat.
Kamienica Dąbrowskich stała się dla Pani takim punktem wyjścia do stworzenia wizji czegoś, czego w Żołyni i czego w okolicy, ale także pewnie na Podkarpaciu do tej pory nie było, ale ta koncepcja rodziła się tak stopniowo, ona dojrzewała, bo finałem jest pomysł zbudowania tutaj stworzenia Polskiego Centrum Snycerstwa Artystycznego, a zaczęło się od odkrycia projektów snycerskich rodziny Dąbrowskich.
Rzeczywiście siłą tego projektu są właśnie ludzie i to zawsze bardzo mocno podkreślam, bo od pierwszych odkryć, od pierwszej próby ocalenia dorobku rodziny żołyńskich rzeźbiarzy zaczęły się właśnie takie magiczne spotkania z ludźmi, z których każda kolejna osoba wnosiła do projektu coś wartościowego. I tak jak odnaleźliśmy w zapomnianej szafie projekty, w których były realizacje nie tylko Dąbrowskich, ale też Majerskich, u których Franciszek Dąbrowski się kształcił, to spowodowało nawiązanie znajomości z profesor Beatą Majerską-Pałubicką, która jest z kolei profesorem na wspomnianej już Politechnice Śląskiej w Gliwicach na Wydziale Architektury. I tutaj kolejne działania, kolejne osoby, kolejne pomysły, wystawy przypominające dorobek majerski, które zaprezentowaliśmy najpierw w Przemyślu, później w Gliwicach na międzynarodowej konferencji. I to jest kolejny ciąg działań, z których rodzą się następne. Następny urodził się właśnie pomysł, żeby kolejny rocznik studentów otrzymał za zadanie wykonanie projektów inżynierskich dotyczących rozbudowy właśnie kamienicy Dąbrowskich i miejsca wokół niej w nowoczesne centrum snycerki, polskiej snycerki artystycznej.
Pani profesor Beata Majerska-Pałubicka, Politechnika Śląska. Pani wraz z gronem profesorów opiekowała się gronem studentów Politechniki Śląskiej, którzy przygotowywali wizualizację aranżacji przestrzeni, w której centrum będzie się znajdować kamienica Dąbrowskich. Na pewno dla pani to było wyjątkowe też wyzwanie.
Oczywiście, że było dla nas wyjątkowe. Studenci to robili w ramach projektu inżynierskiego na 8 semestrze pierwszego stopnia studiów architektonicznych i robili to z pełnym zaangażowaniem. Zresztą pracownicy, którzy prowadzili ćwiczenia projektowe, również się w pełni zaangażowali. Poprzedziły te nasze zadania projektowe wizyty, rozmowy z panią Magdaleną Kątnik-Kowalską, która nas oprowadziła po kamienicy, pokazała teren opracowania. Projekty, tak jak większość projektów robionych na naszym wydziale, były podporządkowane pewnym wizjom, pewnym elementom, przede wszystkim paradygmatowi zrównoważonego rozwoju, gdzie obiekty są energooszczędne, wykonywane z materiałów rodzimych, są podporządkowane środowisku, w którym są realizowane. Poza tym powinny być na tyle elastyczne, żeby odpowiadać zmiennym potrzebom, czyli wielofunkcyjne. Ten projekt był szczególny, bo całkiem po prostu związany z konkretnymi działaniami snycerskimi, dlatego też i nazwa Centrum Snycerstwa Polskiego w Żołyni. Myślę, że jest to bardzo dobra promocja zarówno działalności snycerskiej rodziny Dąbrowskich i bardzo dobra reklama całej gminy Żołyni.
Ale dla pani to była też szczególna praca i także to miejsce myślę, że jest szczególne, bo przecież pani jest z rodziny Majerskich z Przemyśla, którzy też byli rodziną, tak jak Dąbrowscy, wielopokoleniową, zajmującą się snycerstwem, a Franciszek Dąbrowski pobierał nauki właśnie u pani pradziadka i dziadka.
Ferdynand pradziadkiem był, jest, natomiast Stanisław dziadkiem. No i tak jak już tutaj w czasie otwarcia tej wystawy mówiłam, że jeszcze jest jedna osoba, która łączy Politechnikę w Gliwicach, Wydział Architektury w Gliwicach z Żołynią po części i z Przemyślem, to jest Zygmunt Majerski, starszy syn Stanisława Majerskiego i również architekt. Ja również jestem architektem, więc tutaj co po niektórzy się śmieją, że jestem tym czwartym pokoleniem twórców, z tym, że ja już tak bardziej po linii naukowej do tego projektowania i do architektury podchodzę.
Jak wypromować miejscowość, przez którą tylko do tej pory przejeżdżali turyści, tak jak na przykład z Rzeszowa i Łańcuta do Leżajska, jak ich zatrzymać? Przykład Żołyni, a potem jeszcze zajrzymy do Niebylca.
Well, you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go. The bottom of your glass, hoping one day you'll make a dream last, but dreams come slow and they go so fast. You see it when you close your eyes, maybe one day you'll understand why everything you touch surely dies. But you only need the light when it's burning low, only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing.
lover when you let her go. Staring at the ceiling in the dark, same old empty feeling in your heart. 'Cause love comes slow and it goes so fast. We see you when you fall asleep, but never to touch and never to keep. 'Cause you loved her too much and you dive too deep.
Świat się zmienia.
Tomasz Wagner, profesor Politechniki Śląskiej. Ile kilometrów jest od państwa tutaj do Czołyni?
A nie wiem, no to jest w zasadzie rzut beretem, można powiedzieć. No Polska nie jest, powiedzmy sobie szczerze, tak olbrzymia, żeby nie można było tak skoczyć między Gliwicami a Żołynią. Parę godzin.
Ta praca na rzecz Centrum Snycerstwa Polskiego, tę nazwę notabene wymyślił pan, ta praca studentów i naukowców Politechniki Śląskiej była dla państwa czymś wyjątkowym, szczególnym, takim szczególnym wyzwaniem?
Na pewno była bardzo specyficznym, szczególnym wyzwaniem ze względu na to, że poruszamy tutaj jakby zupełnie taki inny temat. No, najczęściej mamy do czynienia z projektowaniem obiektów, które są, powiedzmy, zaprogramowane na jakąś funkcję. Tutaj tą funkcję obiektu trzeba było od samego początku wymyśleć. I teraz na czym polega cały dowcip? Nie sposób coś ładnego zaprojektować. Papier jest cierpliwy. Główny problem architektury to odpowiednio zaprogramowana funkcja i pewien pomysł, który stoi na początku drogi projektowej. Tutaj ważne było to, żeby nie tylko stworzyć fantastyczną wizję obiektu, który miałby być jakąś formą muzeum, tylko stworzyć obiekt, który byłby rodzajem katalizatora dla rozwoju gminy, dla rozwoju regionu, a jednocześnie, żeby właśnie wysysał z tego obszaru najfajniejsze pomysły i najfajniejszy potencjał, który tutaj tkwi w historii oraz w możliwościach związanych z przyszłością. Dlatego jak przyjrzycie się państwo projektom, to tutaj mamy do czynienia nie tylko z jakąś ekspozycją starych rzeźb czy ekspozycją archiwaliów. Tu część pomieszczeń to są laboratoria. Takie miejsca, gdzie na przykład możemy sobie przetwarzać tą historyczną sztukę i tworzyć własne dzieło na bazie obiektu historycznego. Są miejsca, gdzie są warsztaty dla dzieci i młodzieży. Tam, gdzie można uczyć młodych ludzi także tego rzemiosła. Rzemiosła, które w tej chwili powraca do łask, które na nowo staje się jakąś szansą dla rozwoju też zawodowego. Są miejsca, gdzie możemy na przykład spędzić mile czas i powiedzmy w klimacie z odpowiednią, nie wiem, kuchnią regionalną, wypić kawę, a przy okazji gdzieś tak podprogowo zapoznać się z klimatem, z historią, z miejscami, które w Żołyni są interesujące. Nieprzypadkowo kamienica Dąbrowskich to jest taki punkt charakterystyczny, który znajduje się właściwie na wjeździe do miasta Żołynia, właściwie gminy obecnie, wejście właściwie na przestrzeń rynku i można powiedzieć, że w Żołyni, w której obecnie już nie ma śladów nawet po ratuszu. Urząd gminy gdzieś tak jest schowany, już nie ma tej pięknej synagogi, która była przed wojną. Ten punkt, jakim jest kamienica Dąbrowskich, ma się szansę stać mocnym magnesem, który przyciąga tutaj turystów, ale jednocześnie stanowi to takie małe centrum rozwoju i życia właśnie lokalnego, kultywowania tradycji, spotkań i jednocześnie nauki, bo ta nauka to jest w zasadzie coś, co tutaj jest dla nas motorem. Dlaczego? Bo nawet tutaj rozmawialiśmy z niektórymi oglądającymi te projekty. Mówią, no tak, no snycerstwo artystyczne, coś. Te zanikające zawody, te zanikające umiejętności, które jeszcze pokolenie naszych rodziców posiadało, te w zasadzie takie olbrzymie dziury, które mamy na przykład w obszarze szkolnictwa zawodowego, artystycznego, na poziomie gminnym czy powiatowym, one mają szansę dzięki takim lokalnym centrum, gdzie od małego, przychodząc tam, obcując z dawnym rzemiosłem, uczymy się pewnych rzeczy, obserwujemy to i jednocześnie zaczynamy to kochać. Jest szansa na to, że kolejne pokolenia będą dzięki temu zwracać się w kierunku także rzemiosła, które no w dobie już w tej chwili masowej produkcji, cyfryzacji i powoli już wchodzącej sztucznej inteligencji, tylko to rzemiosło, to prawdziwe, stworzone przez człowieka dzieło, w tym wypadku polskie snycerstwo artystyczne ma szansę przetrwać i stanowić jakiś taki fajny, mocny punkt rozwoju dla Żołyni.
Panie profesorze, a czy w Polsce są takie miejsca? Nazwa brzmi dumnie. Polskie Centrum Snycerstwa Artystycznego. Wskazuje ta nazwa na to, że to jest miejsce wyjątkowe.
Takich miejsc zaczyna powstawać sporo. Ja myślę, że Medynia i centrum właśnie związane z garncarstwem i ceramiką, to jest tutaj taki miejscowy przykład, ale my mamy w całej Polsce porozrzucane takie właśnie małe inkubatory rzemiosła, takie miejsca, gdzie po cichutku się te rzeczy odradzają. No, ja pamiętam, jakie wrażenie na mnie zrobiła wizyta w kopalni, dawnej kopalni w Wałbrzychu, w której znalazło się takie właśnie centrum artystyczne, gdzie oprócz tej tradycji lokalnej, górniczej, tam kultywowano właśnie miejscowe różne formy rzemiosła i na bazie tego też powstawały różnego typu, powiedzmy, w cudzysłowie dzieła, dzieci, które uczestniczyły w warsztatach czy młodzieży. To samo też w tym samym mniej więcej regionie tradycja hutnictwa szkła i to chociażby Muzeum Szkła w Wałbrzychu, to tak samo było takie miejsce, gdzie też oglądaliśmy tam dużą pracownię przygotowaną właśnie pod kątem gości i samo muzeum nie tylko stanowi muzeum, ale też miejsce, gdzie tworzy się nową sztukę.
Jeszcze jedno, panie profesorze, bo też państwo jako architekci, artyści patrzą na Żołynię trochę szerzej i mają pomysły na to, jak Żołynię, jak centrum tej wsi, tej miejscowości przearanżować, zmienić, żeby ta kamienica Dąbrowskich wkomponowywała się w całość tego miejsca, albo może żeby też to centrum miejscowości w piękny sposób uzupełniało te kamienice.
Ja w ogóle z miast, znaczy dawnym miastem, bo to kiedyś było przecież miasto, Żołynia, spotkałem się głównie dzięki pani Magdalenie Kątnik-Kowalskiej, która nas tutaj zaprosiła i przywitała i tknęła w nas takie poczucie sympatii, takiej wspólnoty właśnie troski o tą gminę i no powiedzmy sobie szczerze, każdy architekt ma to do siebie, że w momencie, kiedy przyjeżdża w jakieś miejsce, zaczyna je skanować wzrokiem, przetwarzać w wyobraźni i tak dalej, ma jakieś swoje przemyślenia i wrażenia. Dla mnie też jako osoby, która zajmuje się naukowo także historią architektury, automatycznie włączył się ten gdzieś tam kanał pod tytułem jaka była historia. I powiedzmy od razu zobaczyłem rynek z gdzieś zanikłymi zupełnie w tych burzach historii śladami po tej zabudowie tradycyjnej, drewnianej z gdzieś tam wyrastającą ponad to bryłą synagogi, ale także z obiektami bardzo ciekawymi, które w latach 70. powstały i które pierwotnie były perełkami modernistycznej architektury, a obecnie no powiedzmy są pooblepiane różnymi reklamami, przeróbkami, udoskonaleniami, a w efekcie wyglądają nijako. W związku z tym wydaje mi się, że niezależnie od tego, jaka jest powiedzmy liczba tysięcy ludności, każda, nawet najmniejsza miejscowość pod warunkiem odpowiednio dobrego zaaranżowania przestrzeni, dobrego projektu, chociażby takiej przestrzeni jak rynek, jak przyległości związane z rynkiem, jak te właśnie budynki, które powstawały często w późniejszym okresie, w latach 70., one były piękne w momencie tworzenia, bo prezentowały jakiś określony nurt w architekturze i tylko przywrócenie, powiedzmy, blasku zarówno tym obiektom historycznym, takim sprzed 100 lat, jak i tym, które powstały kilkadziesiąt lat temu i odpowiednie właśnie zaprogramowanie funkcji w ramach przestrzeni jest gwarancją sukcesu miejscowości i otwarcia jej dla przyjezdnych. Chodzi o to, żeby każda miejscowość nie zamykała się sama w sobie. W przypadku Żołyni myślę, że ten potencjał, który daje no przepiękny krajobraz, który tutaj jest, w ogóle nietypowe ukształtowanie z kościołem, który jest poza bezpośrednio przestrzenią rynku i ciekawą historią, no to jest potencjał, który trzeba wykorzystać i myślę, że też takimi wizjami projektowymi w międzyczasie ze studentami się będziemy zajmować także dla miasta Żołynia. Miasta, podkreślam. Już tutaj, powiedzmy, lokalny patriotyzm zaczynam uprawiać i myślę o Żołyni bardziej jako o pięknym, romantycznym miasteczku niż jako o takiej gminie wiejskiej. Myślę, że to dobry znak chyba.
To był profesor Wagner z Politechniki Śląskiej w Gliwicach, a teraz jeszcze jeden głos.
Świat się zmienia.
Bartosz Podubny, zastępca Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Pan od początku, kiedy świat dowiedział się i ten lokalny, i ten regionalny o znalezisku w Kamienicy Dąbrowskich, pan od początku przy tym był. No i jak pan postrzega rozwój tego projektu, tej myśli, która zrodziła się w głowie Magdaleny Kątnik-Kowalskiej, ale też całego grona osób, które kibicują, żeby to miejsce zaczęło żyć?
Tak, jestem w tym projekcie Dąbrowskich zaangażowany, dotyczy on rodziny Majerskich, więc jakby naturalnie pani Magda w pewnym momencie dotarła do mojej osoby, także tutaj i współpracuję i kibicuję jednocześnie tym działaniom, temu projektowi, który się jak widzimy rozwija. Nie dotyczy już samej tylko spuścizny archiwalnej i dorobku, który cały czas jest opracowywany. Teraz pani Magdalena Kątnik-Kowalska wchodzi jakby w kolejny etap. Myślę o znaczeniu, to nie jest już znaczenie gminy, powiatu czy nawet województwa. Myślę, że dobrą tu wypowiedzią profesora Wagnera z Politechniki Śląskiej było to, że to może już mieć znaczenie regionalne, tak, wychodzące poza skalę województwa o znaczeniu tej części Polski. Kapitalny jest fakt nawiązania właśnie współpracy pani Magdaleny z Politechniką Śląską. Szeroki zespół z zewnątrz, który widzi dodatkowe atuty, których my czasami może tutaj lokalnie nie zauważamy. No ten wątek majerski, kontakt z panią profesor Majerską jest dodatkowym walorem tej całej sytuacji, czyli kolejne pokolenie rodziny Majerskich, trzecie już pokolenie architektów, angażuje się tutaj na Podkarpaciu, jakby poniekąd wraca też na Podkarpacie, czyli studenci pod kierunkiem też między innymi pani profesor Majerskiej tutaj projektują. No konkurs jest niesamowitą nobilitacją Żołyni, uważam. No niedawno mieliśmy konkurs na zabudowę Pierzei Południowej Rynku w Rzeszowie. Było to bardzo duże wydarzenie, wystawa na Politechnice Rzeszowskiej i popatrzmy na gradację. Wydarzenie ogromne w skali Rzeszowa, konkurs, więc konkurs Politechniki Śląskiej w niewielkiej wiosce, tak, w dawnym miasteczku Żołyni, no to jest znaczenie no, kilka przynajmniej razy większej wagi niż mimo wszystko ten konkurs w mieście wojewódzkim, gdzie takie konkursy powinno być rzeczą naturalną. Tutaj mnogość tych prac, mnogość rozwiązań architektonicznych, funkcjonalnych, estetycznych daje możliwość w zasadzie zobaczenia, jak się teraz projektuje, jaka jest myśl tych absolwentów architektury, w których kierunkach oni podążają, jak akceptują tą materię zabytkową, jak próbują ją rozegrać w przestrzeni. Architektura to jest rzeźba. To zostaje na lata, na dziesięciolecia. Więc uważam, że trzeba kibicować pani Magdalenie w tej drodze, żeby ten konkurs miał szansę wybrania najlepszej realizacji do realizacji, żeby mogła pójść krok dalej, żeby ludzie, żeby otoczenie jej sprzyjało, bo to będzie koło zamachowe nie tylko dla Żołyni, rozwoju w ogóle tego regionu. Jest ta kumulacja łańcuta, ludzie przyjeżdżają tam do zamku, na jeden dzień uciekają, prawda? Uciekają. Jeżeli tu powstanie to centrum snycerstwa, to jest duży atut właśnie taki lokalny, że ten turysta przyjedzie do łańcuta, ale on zobaczy, o, jest Żołynia, ma już Medynię Głogowską, to jest rzut beretem. Po drodze ma Brzuzę Stadnicką, tam też jest remontowany spichlerz, tak? Być może pod kątem turystycznym. Ma Julin, już funkcjonujący w pewnej niewielkiej skali tej rządcówki w prywatnych rękach, ale być może zamek już ma pieniądze na realizację pałacyku w Julinie. Także łańcuch, Leżajsk, te miejscowości pomiędzy będą, uważam, no, o potężnym klastrem turystycznym, który może tu zatrzymać turystę nie na jeden dzień, na dwa, może na 3-4 dni, może nawet na tydzień. Zabezpieczenie jeszcze takie bazy lokalowej, komunikacja, informacja, to zaczyna powoli raczkować. Dbajmy o zabytki, ponieważ one mają walor nie tylko historyczny, ale to jest ogromne dziedzictwo dodane ekonomiczne. Tylko umiejętnie zagospodarować, niech to zarabia, tak? Niech tworzy miejsca pracy. To jest ten aspekt, o którym się nie mówi, ale to jest produkt lokalny. Nic dając, nic ująć.
Mówił Bartosz Podubny, zastępca Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, o zamyśle utworzenia w Żołyni Centrum Polskiego Snycerstwa Artystycznego. A już za parę chwil połączenie z Niebylcem. Ambition, but first, wait, won't get it on a plate.
Świat się zmienia.
Rozmawiamy dzisiaj w audycji Świat się zmienia o marketingu terytorialnym, którego celem jest stworzenie takiego pomysłu promocji danego miejsca, która pozwoli przyciągnąć uwagę turystów czy inwestorów. Mówiliśmy o Żołyni, o pomyśle utworzenia tam Centrum Polskiego Snycerstwa Artystycznego, a teraz Niebylec. To jest miejscowość w powiecie strzyżowskim na trasie z Rzeszowa do Brzozowa i Sanoka. Przy telefonie dr Antoni Chuchla, prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Niebyleckiej, regionalista, autor książek, który od lat propaguje bogactwo Niebylca. Witam serdecznie, dobry wieczór.
Dobry wieczór, kłaniam się.
No właśnie, mówimy o tym, jak wypromować miejscowość, przez którą turysta czasami po prostu przejeżdża, nie wiedząc o tym, jakie bogactwa się w niej kryją. A państwu w Niebylcu się udało turystów zatrzymać i przyciągnąć?
No tak, teren Niebylca i okolice, teren wielokulturowy, różnorodny i religijnie, i kulturowo. Stąd też takie największe zabytki nasze to są właśnie na świątynie i współczesnie użytkowane, ale też przeszłe. Mam tutaj na myśli głównie synagogę niebelecką, w której dzisiaj mieści się gminna biblioteka publiczna. Jest to synagoga pochodząca z 1870 roku, z najlepiej zachowaną polichromią w województwie podkarpackim. Ta polichromia to jest wykonywana w latach 1905-1906, odnowiona w 2019 roku przez gminę Niebylec. I polichromia, która no, przyciąga tutaj turystów, przyjeżdżają turyści z całego świata, głównie narodowości żydowskiej i Izraelici. A szczególnie na wiosnę, jak przyjeżdżają do Leżańska, do Salika Elimelecha i jadą w kierunku Rymanowa, to zawsze zatrzymują się w Niebylcu. Jest to takie miejsce postojowe. Bardzo dużo tych ludzi przyjeżdża, bardzo dużo turystów przyjeżdża, ale nie tylko synagoga. Mamy również dwie cerkwie, ponieważ, jak powiedziałem, nasze region, tutaj mieszkali i Żydzi, i Rusini. Mamy dwie cerkwie, które są, jedna jest użytkowana jako kościół katolicki, ale zachowanymi artefaktami z dawnej świątyni grecko-katolickiej. I mamy w Bliziance cerkiew, gdzie można obejrzeć taką właśnie architekturę cerkiewną. Ona jest nieużytkowana, ale architektura wskazuje na to. W niedalekiej Bonarówce, to jest gmina Strzyżów, mamy z kolei cerkiew, która jest w tej chwili użytkowana jako kościół katolicki, ale jest pięknie odnowiona przez powiat strzyżowski i tam można obejrzeć no, i całą świątynię, i jej architekturę, i wyposażenie. No, bardzo zachęcam do odwiedzenia. Ale mówimy o Niebylcu, a Niebylec, Gwoźnica, to miejsce urodzenia i ślicznego spoczynku Juliana Przybosia, wielkiego naszego poety. A więc warto do Niebylca przyjechać i zobaczyć te wzgórza, te krajobrazy, które oglądał Julian Przyboś, i to wzniesienie przez niego ukochane, najwyższe Gwoźnicy Górnej, Patrie, gdzie no, tutaj było to jego miejsce ulubione. Jadąc do Gwoźnicy Górnej, powinniśmy wstąpić w Konieczkowej do Muzeum Techniki Rolniczej i Silników. Tam są zgromadzone około ponad setka silników, takich stuletnich, które jeszcze funkcjonują, silników spalinowych, które funkcjonują, które możemy obejrzeć, uruchomić i zobaczyć, jak to dawniej, jak one dawniej były użytkowane, do czego służyły. I również mamy ważne wydarzenie kulturalne, które możemy obejrzeć zawsze w maju w Niebylcu. Mianowicie jest Jarmark Niebylecki. Jest to wydarzenie kulturalne, które nawiązuje do czasów założenia Niebylca w 1509 roku. Ówczesny właściciel Niebylca, Mikołaj Machowski, który wystąpił o podniesienie Jawornika do rangi miasta, otrzymał przywilej lokacyjny, a wraz z nim prawo targowe i jarmarczne, i immunitet sądowy. I właśnie to wydarzenie nas motywowało do tego, abyśmy zorganizowali taki jarmark niebylecki, który zawsze się rozpoczyna korowodem z doboszem, w którym idą i nasi uczniowie, i kochani gospodyni wiejskich, strażacy, zawsze w strojach z epoki. A więc możemy zaobserwować ten gwar jarmarczny, tumult, ten harmider, gdzie są i policjanci, dawna elita miejska, i wróżbici, i różne inne osoby, które no, zawsze przy takiej okazji na jarmarku
się pojawiają.
Panie doktorze,
bardzo dziękuję za to. Pan wymienił tutaj różne i sytuacje, i miejsca, takie takie walory Niebylca i okolic, które mogą i jak rozumiem przyciągają turystów. Myślę, że jeszcze będzie czas na to, żeby spotkać się kolejny raz, może w tej audycji i porozmawiać o tym, jak się to robi, mówiąc kolokwialnie, pan jako regionalista, ale także samorządowiec wiele wysiłku włożył, bo znamy się przecież od lat i wiemy, ile wysiłku pan włożył, kiedy pan był jeszcze czynnym samorządowcem w to, żeby Niebylec promować. Tymczasem bardzo dziękuję za te informacje i trzymam kciuki za wszystkie przedsięwzięcia, które w Niebylcu na rzecz promowania tej miejscowości są podejmowane. Dziękuję bardzo dr Antoni Chuchla, regionalista, prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Niebyleckiej.
Dziękuję bardzo, do Niebylca zapraszam nieustannie.
Bardzo dziękujemy i to wszystko, proszę państwa, w audycji Świat się zmienia dzisiaj. Iwona Piętak, dziękuję za spotkanie. No i do usłyszenia.
Dobrych świąt, białych świąt, a choćby black and white, cicha noc, Merry Christmas, niesie się przez świat.